Przeczytajmy kolejny fragment listu do Kolosan, drugi rozdział, i przeczytajmy wersety od 6 do 15. Kolosan 2, 6 do 15. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką, opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności, jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi. Całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. To jest Boże Słowo. Tydzień temu zobaczyliśmy, jak wielkie zmagania Paweł ma odnośnie Kolosan, odnośnie Laodycejczyków, czy odnośnie tych wszystkich zborów wierzących, którzy go osobiście nie poznali, a ma dużo pracy. To wielkie zmaganie wymaga wielkiej ilości pracy, ponieważ jest wielu fałszywych nauczycieli, którzy próbują zwieść wierzących, którzy próbują wkraść się, wniknąć do Kościoła i sprzedać czy przekazać fałszywe nauczanie. I zobaczyliśmy też, jaki cel ma apostoł Paweł w stosunku do Kolosan. On chce ich duchowego dobra. On chce inwestować w nich, żeby oni jak najwięcej rozumieli Chrystusa, jak najwięcej poznali Chrystusa. Nie szuka własnej korzyści, ale po prostu robi wszystko, żeby to oni zyskali, czy też skorzystali na Jego służbie i żeby byli ugruntowani w Chrystusie. I też zobaczyliśmy, co przynosi radość apostołowi Pawłowi. A radość przynosi mu to, że widział, że wiara Kolosa w obliczu tych fałszywych nauczycieli, no jest uporządkowana, jest uregulowana, jest stabilna. Oni się nie chwieją, oni są ugruntowani, stabilni i trzymają się Chrystusa. I to przynosi mu radość, tego się cieszy. I to jest coś, co jest ważne, żeby właśnie w Kościele wierzący też tak funkcjonowali. I dzisiaj chciałem kontynuować. Więc apostoł Paweł zakończył mówienie o swojej służbie, mówienie o sobie, a teraz przechodzi już do, można powiedzieć, istoty swojego listu. To jest jakby punkt centralny jego listu. Jest ono wyrażone w wersetach 6 i 7. Tam jest skierowane pewne wezwanie do Kolosa. I to wezwanie odnosi się do kilku aspektów, które są dalej w dalszej części tego listu wymienione. A pierwszym aspektem jest wezwanie do tego, żeby pilnować się, aby nie dać się zwieść. Więc Paweł pokazuje Kolosanom ortodoksyjną, taką prawowierną naukę, teologię dotyczącą osoby i dzieła Chrystusa, a potem pokazuje, jakie to ma znaczenie już praktyce, takim codziennym funkcjonowaniu. Więc dzisiaj chciałbym dwie rzeczy poruszyć. Podstawowe rzeczy odnośnie chrześcijaństwa, których uczy nas apostoł Paweł. Pierwsza rzecz to jest taka, że chrześcijanin nie tylko wierzy w Chrystusa, ale też postępuje zgodnie z jego nauczaniem. Tak, chrześcijanin nie tylko wierzy w Chrystusa, ale też postępuje zgodnie z jego nauczaniem. Więc wróćmy do naszych pierwszych dwóch wersetów z tego fragmentu, 6 i 7. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Więc apostoł Paweł mówi swoim adresatom wprost, że przyjęcie Jezusa Chrystusa do czegoś zobowiązuje, a przyjęli go nie jako zwykłego Kowalskiego, oni przyjęli Chrystusa jako Pana. I to zobowiązuje generalnie, ponieważ przyjęcie Chrystusa jako Pana musi prowadzić do życia zgodnego z panowaniem Chrystusa. Musi prowadzić do życia zgodnego z przyjęciem Jezusa Chrystusa. To znaczy, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa musi prowadzić do praktyki, do konkretnego sposobu życia. Apostoł Paweł w ten sposób podkreśla pewien fakt, że wiara kształtuje praktykę, że wiara determinuje to, jak funkcjonujemy, jak funkcjonują osoby wierzące w Pana Jezusa Chrystusa. Jest związek, nierozerwalny związek pomiędzy wiarą w Chrystusa, a tym, jak człowiek żyje. A jeżeli to się rozmija, to znaczy, że nie ma tej prawdziwej wiary. Dalej apostoł Paweł wyjaśnia, co ma na myśli przez chodzenie w Chrystusie, czy postępowanie jako zjednoczeni z Nim. I wymienia 4 aspekty. I pierwszy to bycie zakorzenionym w Nim, w Chrystusa. Czyli mamy taki obraz z ogrodnictwa, można powiedzieć. Skąd roślina bierze składniki odżywcze? Z gleby, w której się znajduje, poprzez system korzenny. Tak? Więc poprzez korzenie bierze z tej gleby to, co potrzebuje do życia. Więc osoba, która przyjęła Jezusa Chrystusa jako Pana, stała się osobą, której system korzeniowy znajduje się właśnie w Chrystusie. To znaczy, że ta osoba czerpie życie z Chrystusa, czerpie wszelkie składniki odżywcze z Chrystusa. A to znaczy, że to Chrystus daje życie tej osobie. Drugi aspekt to budowanie się w Nim. Taki obraz z budownictwa, można powiedzieć, wzięty. Budujesz dom. Czego potrzebujesz do tego, żeby ten dom zbudować? To potrzebne są jakieś materiały, więc powiedzmy, że budujesz z cegły. Więc potrzebujesz cegieł. I wyobraź sobie, że Pan Jezus Chrystus, czy Jego nauczanie, to są takie cegiełki, które potrzebujesz do zbudowania tego domu. Więc kiedy używasz tych cegieł, tej nauki Chrystusa, to budujesz się w Chrystusie generalnie. Budując się na Jego nauczaniu, budujesz się w Chrystusie. Trzeci aspekt mówi o umacnianiu wiary. Może też być wzięty z budownictwa, ale może być też wzięty, można powiedzieć, z militariów. Jak budujesz fortyfikację, ona musi być solidna, mocna, więc budujesz w szerokość. Tak? To musi być jakościowe i to musi być grube, żeby ten mur był solidny, żeby przetrzymał różne ataki. Więc budowanie się, można powiedzieć, idzie w górę, natomiast umacnianie się idzie w szerokość, a zakorzenienie się idzie w głąb. I to wszystko ma znaczenie, to wszystko jest ważne, to wszystko stanowi o solidności tej wiary, czy bycia w Chrystusie generalnie. I to wszystko ma się odbywać zgodnie z tym, jak ich nauczono. To znaczy zgodnie z tym, jak ich nauczono odnośnie Chrystusa, jakiego Chrystusa im pokazano, jakiego Chrystusa ich nauczono. I tym samym apostoł Paweł podpisał się pod tym wszystkim, czego nauczył ich Epafras, który był współpracownikiem Pawła. Kolosanie zostali pouczeni odnośnie Chrystusa i ta nauka, która została im przekazana przez Epafrasa, potwierdzona przez apostoła Pawła, ma kształtować ich życie. Więc ta nauka to nie jest coś mglistego, bliżej nieokreślonego, ale to jest zdefiniowane, jest to nauka Chrystusa. Albo inaczej nauczanie apostolskie i w oparciu o to nauczanie oni, Kolosanie, mają się budować w Chrystusie, mają umacniać się w wierze, mają być zakorzenieni w Chrystusa. Ale jest też czwarty aspekt. On jest troszeczkę oddzielnie umieszczony, ponieważ jakby tamte trzy, można być, są ze sobą się łączą, natomiast ten aspekt jest troszeczkę inny. Tym aspektem jest wdzięczność. Jest to wdzięczność Bogu, wdzięczność Chrystusowi za wszystko, co dla nich uczynił, dla Kolosan. I nasz tekst mówi o byciu przepełnionym wdzięcznością. To znaczy, że ta wdzięczność się przelewa. Ona się aż jest taki, jest jej tyle, że ona aż się wylewa na zewnątrz. Tym samym ten aspekt chrześcijańskiego życia staje się bardzo ważny. Jeżeli życie osoby deklarującej wiarę w Chrystusa nie obfituje w dziękczynienie, nie wyraża się wdzięcznością Bogu, Synowi i Duchowi Świętemu, to nie ma tam wiary, tej zbawczej wiary, tej prawdziwej, żywej wiary. Ponieważ tam, gdzie jest prawdziwa i żywa wiara w Pana Jezusa Chrystusa, tam też jest ogromna wdzięczność za Bożego Syna, za to wszystko, czego dokonał. No bo jak nie dziękować za to wszystko, kim Jezus jest i co zrobił poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć. Więc można powiedzieć, te rzeczy idą dwutorowo. Z jednej strony jakby jest skoncentrowanie, skupienie się na Chrystusie, zakorzenienie w Nim, budowanie się na Nim, umacnianie się w wierze w Niego, a z drugiej strony temu wszystkiemu towarzyszy wdzięczność. Wdzięczność tutaj jest skutkiem i tak należy ją traktować, skutkiem tego, co Bóg uczynił w ich życiu generalnie. Nie można tego traktować jako przykazanie, które nakazuje nam coś robić. Prawda? Przykazanie mówi, no bądź wdzięczny. Jak? Prawda? No poprzez składanie dziękczynienia wyrażamy wdzięczność. I ludzie mogą to robić. Może ktoś im nakazać modlić się. Więc co będą robić? Będą, jak to się mówi, odmawiać jakieś modlitwy. Czy to będzie wypływać z serca? Niekoniecznie musi wypływać z serca, bo pewne rzeczy można robić mechanicznie, a tutaj nie chodzi o pewną mechanikę. Chodzi o to, żeby człowiek był przepełniony wdzięcznością, a że która jest skutkiem uprzedniego działania Boga. Więc ta wdzięczność będzie odpowiedzią człowieka na to, co Bóg uczynił w życiu tej osoby. I co pokazują nam te cztery aspekty? No to, że chrześcijaństwo jest bardzo, bardzo praktyczne. Wiara w Chrystusa przekłada się na to, jak osoba wierząca żyje na co dzień. Jest to nieodzowne. Tego nie da się rozerwać. Jeśli Chrystus jest naszym Panem, to On mówi nam, jak mamy żyć. Jeśli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako Pana, to daliśmy Jemu prawo, aby nam mówił, jak powinno wyglądać nasze życie. A życie osoby wierzącej w Chrystusa skupia się na Chrystusie, skupia się na byciu zakorzenionym w Nim. Skupia się na budowaniu się na Chrystusie, skupia się na umacnianiu wiary w Niego. Ale też to życie w Chrystusie wiąże się bardzo mocno z obfitością wdzięczności, ponieważ to ona napędza chrześcijanina, ona motywuje chrześcijanina. Dlaczego ma służyć innym? Dlaczego ma się przed innymi uniżać? Dlaczego ma traktować innych jako większych od siebie? Jaka motywacja ma temu przyświecać? Wszystko to ma wynikać właśnie z wdzięczności, ponieważ Chrystus uniżył się. Chrystus stał się nikim, zawisł na krzyżu po to, żeby służyć. I chrześcijanie właśnie mają to odzwierciedlać, kopiować, naśladować. Dlatego to życie chrześcijańskie jest życiem, które obfituje we wdzięczność. A obfituje we wdzięczność, ponieważ jest chrystocentryczne, skoncentrowane na Chrystusie. Chrystus, można powiedzieć, jest naszym słońcem, a my krążymy wokół Niego. Ale też apostoł Paweł pokazuje przez te aspekty, że całe życie chrześcijanina koncentruje się na Jezusie z powodu nauki, czy też Potrzebuje chrześcijanin, żeby skoncentrować się na Jezusie, potrzebuje nauki. Tej ortodoksyjnej, tej prawowiernej, tej biblijnej, zdrowej, chrześcijańskiej, apostolskiej, można powiedzieć. Która się łączy z wdzięcznością za wszystko, co Chrystus uczynił. Więc wierzyć w Chrystusa to też żyć dla Niego, to też żyć w określony sposób zgodnie z Jego nauką. Więc wiara prowadzi do praktyki. Wiara determinuje czy określa, jak ma wyglądać życie chrześcijanina. I te rzeczy są nierozerwalne. I druga, fundamentalna taka rzecz, podstawowa, o której tutaj apostoł Paweł mówi. Dla chrześcijanina Chrystus jest całkowicie wystarczalny do zbawienia. Ale można powiedzieć generalnie do wszystkiego. Chrystus dla chrześcijanina jest całkowicie wystarczalny. Więc apostoł Paweł w kolejnych wersetach odnosi się do kwestii fałszywych nauczycieli, fałszywej nauki, filozofii. I jest to całkowicie zrozumiałe. Już zobaczyliśmy, że wcześniej jest problem. Nie tylko w Kolosach, ale w innych miejscach. Więc jeśli człowiek wierzący ma być doskonałym w Chrystusie, ma być dojrzałym duchowo w Chrystusie, to potrzebuje właśnie zdrowej, biblijnej nauki, nauczania apostolskiego, potrzebuje trzymać się Chrystusa, tak jak On jest przedstawiony w Piśmie Świętym. Dlatego kolejne wezwanie jest jednym z elementów składających się na to, jak chrześcijanin powinien postępować w swoim codziennym życiu. Więc przeczytajmy te kolejne wersety. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim sprowadzona do cielesnej postaci zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia, w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności, jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Ponieważ istotą bycia chrześcijaninem, istotą chrześcijaństwa jest, można powiedzieć, całkowite zanurzenie w Chrystusie. Dlatego apostoł Paweł kieruje do Kolosan kolejne wezwanie. Wzywa ich, aby nie dali się zwieść. Aby nie dali się zwieść jakimś fałszywym nauczycielom, fałszywej filozofii, jakimś innym nauczaniom, religiom. Pamiętajmy, że apostoł Paweł ma świadomość tego, że wokół Kolosan krążą jak sępy fałszywi nauczyciele. Dlatego wzywa Kolosan, aby się pilnowali, aby uważali, żeby nie dać się zwieść. No ale co im daje? Jak oni to mają zrobić? No jak się nie dać zwieść? Słuchajcie, to jest pytanie, prawda? Bo te sępy krążą, ale jak się nie dać zwieść? Więc co byś zrobił, czy zrobiła, gdyby na ulicy zaczepił cię jakiś człowiek, którego nie znasz, którego widzisz po raz pierwszy w życiu i który mówi do ciebie tak bezpośrednio, prosto w twarz. Wszystko, w co wierzysz, to kłamstwo, to bzdury, to brednie. Jaka byłaby twoja reakcja? Prawdopodobnie krok w tył? Tak? No to sprawdźmy, tak, kto ma ten. Reakcja obronna od razu się włącza prawdopodobnie. Ja tak myślałem, że prawdopodobnie na szybko powiedział, to być może ty jesteś tym kłamstwem, tak, bo ty żyjesz w kłamstwie, ale byłaby to reakcja obronna. Sam jesteś kłamstwo. Więc możemy też sobie wyobrazić apostoła Pawła, który przebywa w Atenach i widzi to mnóstwo tych różnych ołtarzy dla różnych bożków greckich i widzi to generalnie bałwochwalstwo. I czytamy o tym, że no jak bardzo był wzburzony. I ten Paweł dostaje szansę, słuchaj, jest możliwość, żebyś przemówił do ogromnej rzeszy ludzi, oni chcą cię posłuchać, bo są ciekawi, co masz powiedzieć. I apostoł Paweł, prawda, no to ja im teraz wychodzi na ten Areopag i ja im teraz pokażę. I mówi, słuchajcie, wszystko, w co wierzycie, to kompletna bzdura. Jaka byłaby reakcja Ateńczyków? No by chyba szybko uciekał stamtąd, tak, bo no tak się nie robi. Tak się nie robi. Apostoł Paweł widział bałwochwalstwo, był wzburzony, ale nie był konfrontacyjny, jeśli chodzi o Ateńczyków. On docenił ich, można powiedzieć, religijność, ale wskazał, że są pewne braki w tej religijności i że nie znają Boga, któremu oddają cześć, mają ołtarz dla niego, więc powinni raczej się skupić, że on jest tym, który zwiastuje im tego Boga, którego oni nie znają i wyjaśnia im, jaki ten Bóg jest. Więc apostoł Paweł pewną mądrością się tu kierował. I to nie jest mądrość tylko i wyłącznie zarezerwowana dla apostoła Pawła czy dla chrześcijan. To generalnie jest pewna mądrość, żeby nie być konfrontacyjnym, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Ale żeby właśnie, jeżeli jest jakaś, jak ścierają się pewne poglądy, to żeby umieć dostrzec pewne słabości, pewne braki i delikatnie na nie wskazać. I generalnie to nie jest, apostoł Paweł to stosował, ale szczerze mówiąc, no to fałszywi nauczyciele też to stosowali. Tak, bo to jest pewna ludzka mądrość, logika, żeby tak postępować. Fałszywi nauczyciele nie szli na konfrontację. Nie przychodzili, nie mówili, słuchajcie, Chrystus to bzdura, tutaj potrzebujecie czegoś innego, prawda? Zaufać jakimś żywiołom świata, wodzie, powietrzu, ogniowi i tak słońcu, prawda? Czymś w tym rodzaju musicie tutaj jakoś ukierunkować swoje wierzenia, to od razu by dostali, brzydko mówiąc, po uszach, by zostali wygonieni, bo było wiadomo, czego ci ludzie chcą. Więc ci fałszywi nauczyciele, oni nie przychodzą właśnie w taki sposób konfrontacyjny. Oni delikatnie pokazują, że Chrystus jest oczywiście potrzebny, prawda? No bo kto nie potrzebuje Chrystusa, ale w jego osobie czy w jego dziele są pewne braki. A ja wam powiem, prawda, jak te braki uzupełnić. Czy my wam powiemy, jak te braki uzupełnić, a z czasem się okazuje, że Chrystus już nie jest potrzebny, kiedy mamy te braki zaspokojone, prawda, czy uzupełnione, więc te rzeczy, te żywioły, te diety, te święta, przestrzeganie tego wszystkiego staje się nagle istotą. A Chrystus już jest w ogóle na boku, czy już jest zbędny. Te inne rzeczy stają się istotą. Więc ta fałszywa nauka sprawia, że Chrystus przestaje być istotą wiary chrześcijanina. Chrystus przestaje mieć centralne znaczenie, centralne miejsce. To inne rzeczy zajmują tę pozycję. I się okazuje, że ten wierzący już nie jest chrześcijaninem tak naprawdę, bo wierzy w jakieś inne rzeczy, a nie ufa Chrystusowi. Więc apostoł Paweł doskonale zdaje sobie z tego sprawę. On zna te wszystkie argumenty, jakimi posługują się fałszywi nauczyciele. Dlatego przypomina Kolosanom, że wyłącznie Chrystus i jego ofiara są całkowicie wystarczalne do zbawienia. I też pokazuje, że Chrystus i jego ofiara górują nad tym wszystkim, co fałszywi nauczyciele mogą zaproponować. Od czego Paweł zaczyna? No zaczyna od pokazania, że Jezus jest Bogiem. Jest Bogiem przez duże B. Tak? Nie przez małe, ale przez duże B. Że w Nim, w cielesnej postaci zawiera się cała pełnia boskości. I ci, którzy są w Nim, mają udział w tej pełni, zostali napełnieni. W związku z tym nie mają żadnego braku. I apostoł Paweł wyjaśnia, na czym jak Chrystus wypełnił te wszystkie braki. Jest to szczególnie ważne w kontekście właśnie fałszywych nauk, które odwoływały się do zasad, które rządzą światem, do jakichś duchowych rzeczywistości. Czyli apostoł Paweł zaczyna, można powiedzieć, z najwyższego możliwego miejsca. To jest punkt wyjścia dla Pawła. Chrystus jest Bogiem. A skoro jest Chrystus, jest Bogiem, to całe stworzenie jest Jemu poddane. To On ustanawia zasady, które rządzą światem. W związku z tym te zasady nie mogą wyjść ponad Chrystusa. One muszą być poddane Jemu. I dalej apostoł Paweł pokazuje, jak dogłębna zmiana nastąpiła w wierzących, kiedy zaufali Chrystusowi. Zostali obrzezani obrzezaniem Chrystusowym na sercu, a byli tacy, którzy im mówili: słuchajcie, Chrystus nie wystarcza. Jest potrzebny, ale do tego trzeba dodać jeszcze pewne rzeczy ze Starego Przymierza, ze Starego Testamentu, z prawa mojżeszowego. Trzeba się obrzezać i trzeba zachowywać tą żydowską dietę. I trzeba przestrzegać szabatu. Jeżeli to będziecie mieć, to już na pewno, to wasze zbawienie będzie pełne. Ale bez tego Chrystus wam nie pomoże. Jest niekompletne. Więc apostoł Paweł mówi: zostaliście obrzezani obrzezaniem Chrystusowym na sercu. Nie tym zewnętrznym, ale na sercu. Umarliście z Chrystusem, aby powstać razem z Nim do nowego życia. I wasze grzechy zostały całkowicie zmazane. Jesteście nowymi stworzeniami. I nic poza ofiarą Chrystusa nie jest w stanie takich rzeczy dokonać. W ten sposób apostoł Paweł pokazuje Kolosanom, że ofiara Chrystusa jest ofiarą, można powiedzieć, totalną. A Chrystus jest totalnym Zbawicielem. Ona nie zostawia, ta ofiara Chrystusa nie zostawia jakiegokolwiek braku. Dlatego nikt nie może powiedzieć, że to, czego dokonał na krzyżu Chrystus, że do tego trzeba coś jeszcze dodać od siebie, czy trzeba dołożyć. Więc w ten sposób te wszystkie zwierzchności i władze, do których odwołują się ci fałszywi nauczyciele, te zasady ludzkie wynikające z jakiejś tradycji, one zostają rozbrojone. I powiedzione w tym triumfalnym pochodzie Chrystusa zwycięzcy, kiedy w cesarstwie rzymskim cesarz wygrał jakąś bitwę, jakąś wojnę, to szedł na czele takiego pochodu triumfalnego, a za nim szli ci pokonani, ci wzięci w niewolę. I tak samo tutaj Chrystus, poprzez to, że jest Bogiem, że panuje nad wszystkimi tymi elementami natury, poprzez to, że dokonał doskonałej ofiary, która zbawia, w której nie ma żadnego braku, która w całkowity sposób wypełnia wszelkie braki grzesznika, to On rozbroił te wszystkie władze, te wszystkie zwierzchności, te zasady. To wszystko jest pod Chrystusem, a nie nad. Dlatego Kolosanie mogą być pewni, że Chrystus jest całkowicie wystarczający. Jego ofiara jest całkowicie wystarczająca i człowiek, który zaufał Chrystusowi, nie potrzebuje już niczego innego, ponieważ wszystko ma w Chrystusie. Nie potrzebuje stosować się do żadnych zasad rządzących światem, ponieważ Chrystus jest Bogiem i to On ustanawia te zasady. To wszystko jest poddane Jemu jako Panu, jako Bogu, a Jego ofiara jest ofiarą totalną, gładzącą każdy grzech. Więc Chrystus jest wystarczający we wszystkim dla wierzącego, dla chrześcijanina. Więc zobaczyliśmy, że chrześcijanin nie tylko wierzy w Chrystusa, ale też postępuje w swoim codziennym życiu zgodnie z Jego nauczaniem. I zapewne znamy takie osoby, które uważają się za osoby wierzące w Pana Jezusa Chrystusa, ale które nie żyją według Jego nauczania. I rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, ponieważ te osoby oddzielają sferę tej wiary, przekonań od sfery tego codziennego życia, od sfery praktyki, postępowania. Uważają, że to są dwie niezależne rzeczy, niezależne rzeczywistości, które nie powinny na siebie zachodzić. Prawdziwa wiara natomiast będzie, czy też musi kształtować sferę praktyki. A jeżeli nie wpływa, nie kształtuje, to jest to martwa wiara, bo jaka jest moc tej wiary, skoro ona nic nie zmienia w naszym życiu? Żadna. Więc takie chrześcijaństwo to nie jest chrześcijaństwo w ogóle. Druga rzecz równie ważna jest taka, że jeśli chodzi o chrześcijaństwo, no to nie ma dowolności w tym, w co wierzymy odnośnie Chrystusa. Oczywiście są ludzie, którzy będą uważać inaczej, sami będą określać, w co wierzą, ale apostoł Paweł pokazuje nam, że nasze codzienne postępowanie musi być powiązane z nauczaniem Chrystusa, z nauczaniem o Chrystusie. Jeśli mamy budować się w Chrystusie, jeśli mamy umacniać się w wierze w Niego, to potrzebujemy tego nauczania, apostolskiego nauczania, nauczania Chrystusa, które On przekazał swoim apostołom. I to nam pokazuje, że kiedy mówimy o wierze w Chrystusa, to mówimy o konkretnych rzeczach, w które chrześcijanin, każdy chrześcijanin, jeżeli chce być uznany za chrześcijanina, musi uwierzyć. A jeśli w te konkretne rzeczy nie wierzy, to niestety nie jest chrześcijaninem. I apostoł Paweł opisał ramy, można powiedzieć, tej nauki o Chrystusie. I to znaczy, że te ramy wyznaczają nam, czy też określają nam, co jest tą prawowierną, tą ortodoksyjną nauką chrześcijańską, a co nią nie jest. Jakie ramy nauki o Chrystusie dał nam Bóg? Chrystus jest w pełni człowiekiem, jak i w pełni Bogiem. To jest fundament, to jest podstawa. Jego boskość i człowieczeństwo. W Nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości. I też druga rzecz, Chrystus zmienia wierzących od wewnątrz, dając im nowe życie. Więc ofiara Chrystusa daje całkowite przebaczenie grzechów, wymazuje całkowicie list dłużny, jaki zwracał się przeciwko nam. Chrystus poprzez to, kim jest i co zrobił, unieważnia, można powiedzieć, wszystkie inne drogi, możliwości, jakie ludzie uważają, że ich zbawią. Więc jeśli coś jesteśmy komuś winni, to będzie to wyłącznie Chrystus. Jesteśmy dłużnikami Chrystusa i tylko Jego. Nie potrzebujemy ani niczego, ani nikogo innego, ponieważ w Nim, w Chrystusie jest wszystko, co jest potrzebne do naszego zbawienia. Czy wierzysz w to? Czy to są ramy twojej wiary w Chrystusa, jeżeli uważasz się za chrześcijanina? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem? Czy wierzysz, że umarł i zmartwychwstał? Czy wierzysz, że Jego ofiara jest doskonała, jednorazowa i niepowtarzalna? I że Jego ofiara wystarcza do tego, żeby zgładzić wszystkie grzechy? A jeśli wierzysz w to, że Chrystus jest totalnym zbawcą, a Jego ofiara jest ofiarą totalną, to już masz w ręku praktyczne narzędzie, aby odrzucać fałszywe nauki. Jaka jest różnica pomiędzy oryginalnym banknotem a fałszywym banknotem? Są ogromne podobieństwa. Ale fałszywy banknot będzie miał jakiś brak. Będzie miał jakiś brak. Oryginalny banknot będzie miał wszystko to, co jest właściwe dla bycia oryginalnym banknotem. Będzie miał wytłoczki we właściwym miejscu, kolory właściwe, właściwe zabezpieczenia, właściwy papier i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będzie właściwe. Natomiast fałszywy banknot, on zawsze będzie miał jakiś brak. Coś mu będzie nie dostawać, dlatego będzie fałszywy. Więc mając oryginał, mając właśnie tego totalnego Chrystusa i totalną ofiarę Chrystusa, to masz oryginał w swoim ręku. I to jest narzędzie do weryfikowania, czy coś jest prawdziwe czy fałszywe. Bo jeżeli przychodzi jakaś nauka, która mówi, że Chrystus ma pewne braki, to znaczy, że fałszywka próbuje stać się oryginałem. I wtedy wiesz, że to Chrystus ma wszystko, i wie, że ta nauka, którą ktoś inny promuje, jest fałszywą nauką. Więc co masz w swoim ręku? Jaką naukę o Chrystusie, jaką chrystologię, można powiedzieć? Czy masz fałszywkę, czy masz oryginał, brzydko mówiąc, w swoim ręku? Czy twoje narzędzie wykryje fałszywkę, tak? Fałszywą naukę. Więc zakończę, jeszcze raz przeczytam te wersety 6-7. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Pomódlmy się.